To są wiadomości ewangelicznych mediów informacyjnych.
Jest to historia cudu. Cudu, który nie mógł się wydarzyć tak po ludzku, tak racjonalnie. To była sytuacja, kiedy do polskiego systemu oświaty szła kolejna reforma oświaty. Budynek, w którym przez 11 lat chyba funkcjonowaliśmy, to był budynek gimnazjum. W wyniku reformy został przekształcony w szkołę podstawową. W związku z tym do tej szkoły w kolejnym już roku miały przyjść dzieci z pobliskich innych szkół podstawowych publicznych. My zajmowaliśmy jedno piętro i jeszcze pomieszczenia pojedyncze na kilku innych. Natomiast otrzymaliśmy informacje zarówno od burmistrza, czyli organu prowadzącego tę szkołę, jak i od pani dyrektor, która była zarządzającą budynkiem, że rok 2017-18 to ostatni rok, w którym możemy przebywać w murach tamtego budynku. Po ludzku trochę była panika, dlatego że od kilku lat już ja jako dyrektor i prezes stowarzyszenia prowadzącego szkoły jeździłam, szukałam budynku, szukałam jakiejkolwiek nieruchomości, ziemi, która byłaby wpisana też pod cele oświatowe i tego nie ma, tego w Warszawie po prostu nie ma. Więc wiedziałam, że z dnia na dzień tak naprawdę nie ma gdzie wejść. Nie ma budynków, które można wynająć dla tak wielu placówek, jakim już byliśmy, bo byliśmy przedszkolem, szkołą podstawową, gimnazjum i gimnazjum w wyniku reformy przekształconym w liceum. Więc zdarzyła się taka sytuacja i to był ten pierwszy cud tak naprawdę, że przyszedł rodzic do szkoły i podczas naszej długiej rozmowy rekrutacyjnej dowiedziałam się, że ta pani jest architektem i że budowała już przedszkole i szkoły. Kiedy zaczęłam rozmawiać z nią o tym, że właśnie szukamy, bardzo intensywnie szukamy budynku, ona dodała mi wielkiej otuchy. Była bardzo optymistyczna, bardzo pozytywna. Później okazało się, że jest osobą, która bardzo mocno się zaangażowała osobiście ze względu na to, że posłała swoje dziecko do szkoły i ta szkoła jej się bardzo, bardzo podobała. A to wszystko jeszcze było poprzedzone czymś, co jest bardzo istotne w całej tej historii. Kiedy modliłam się, prosiłam Boga, żeby dał mi jakieś słowo, objawił mi, co mam robić. On mi posłał słowo z Księgi Ezechiela, z 34 rozdziału. Tam było wiele słów, które takim optymizmem mnie zarażały, ale jedno szczególne. I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. I tego się uchwyciłam. Wiedziałam, że po ludzku, racjonalnie nie ma żadnej szansy na to, aby teraz w ciągu roku znaleźć budynek i go dostosować, przebudować czy cokolwiek. Kiedy we wrześniu, po wakacjach, po okresie, w którym też nic się nie udało, stanęłam przed rodzicami i powiedziałam, na chwilę obecną nie mamy miejsca, do którego możemy się przeprowadzić. Ale proszę Państwa, będziemy robić wszystko, aby dzieci poczuły się bezpieczne i aby dalej miały kontynuację nauki. A więc z panią Pauliną dzień w dzień jeździłam po ulicach, po osiedlach, po terenach, szukając jakiegokolwiek miejsca. Ale tego miejsca naprawdę nie było. Przedszkole, tu będziemy za chwileczkę mówili też o przedszkolu i pani dyrektor, pani Monice Kształt, z dnia na dzień musiała wyprowadzić przedszkole do innego budynku. Udało się na okres jednego roku wynająć i przenieść przedszkole. I to też z wielką nadzieją na to, że uda się tak naprawdę dostosować do wymogów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych w tak krótkim czasie. I Pan Bóg pobłogosławił, przysyłając nam kolejną swoją osobę. To był pedagog, który przyszedł do szkoły, zatrudnił się u nas w szkole i tata tej pani pedagog był człowiekiem, który nam pomógł we wszystkich dostosowaniach przeciwpożarowych, bo był osobą, która tym się zajmowała zawodowo, chociaż z Wrocławia i przyjeżdżał do Warszawy. Historia idzie dalej i po kilku miesiącach poszukiwań, kiedy był już listopad, zostało tak niewiele miesięcy w tym budynku, w którym byliśmy już kilkanaście lat. Jedna z członkiń stowarzyszenia zadzwoniła do mnie pewnego wieczoru, powiedziała, przy Pożaryskiego jest pewien budynek. Instytut Elektrotechniki wynajmuje ten budynek. Pamiętam, że powiedziała mi, wiem o tym budynku, wcześniej już rozmawiałam z osobą nadzorującą wynajem, ale wiem, że on jest zupełnie do przebudowy, że nie nadaje się do wejścia. Ale pomyślałam sobie, dobrze, pojadę tam. Pamiętam pierwszy raz, jak przyjechałam, był obraz nędzy i rozpaczy, nawet nie chciałam wchodzić do środka. Później umówiłam się, przyjechałam już z panią Pauliną, architekt, przyjechałam z tym panem Aleksandrem Demczuk, specjalistą od dostosowań przeciwpożarowych. Kiedy weszliśmy do budynku, no nie było wyjść ewakuacyjnych. Tutaj, gdzie stoimy, to była jedna wielka, okropnie wyglądająca hala z suwnicami 13-tonowymi, 8-tonowymi. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, czy to w ogóle jest możliwe, aby można było budynek, który nie jest przeznaczony pod edukację, który był kilkadziesiąt lat właściwie nieużytkowany, dostosować. I wtedy pan Aleksander dodał mi otuchy. Powiedział, proszę panią, zrobimy wszystko, aby zbudować tutaj wyjścia ewakuacyjne, aby tę część rozbudować i uczynić ją użyteczną dla szkoły i no, przebadać oczywiście też. Pierwsze moje myśli były takie, że to jest niemożliwe. Nie ma szansy. I pamiętam, kiedy wróciłam do domu i znowu to słowo i zaślę na was też błogosławieństwa. Zaczęło przychodzić do mnie do głowy, do mojej myśli, do mojego serca. Wie Boże, wcześniej dałeś mi słowo, kiedy przejmowałam szkołę od wcześniejszego prezesa, kiedy było za mało dzieci, dałeś mi słowo, że łąki zazielenią się i będziemy mieli bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o dzieci. A więc ufam Tobie. Więc widząc chaszcze naokoło, nawet nie wiadomo było, gdzie kończył się, gdzie zaczynał teren. Po ludzku mówiłam nie. To jest po pierwsze też odległość, dzwonina dzielnica, ale po drugie, no, każdy, kto przyjechał tutaj już ze specjalistów, który ściągał, mówił, proszę panią, no minimum 2 lata. To jest projekt na minimum 2 lata, ale tak naprawdę na 5 lat. Więc no, nie wierzymy, że pani to się uda. Co się stało właśnie, kiedy zgłaszałam różne swoje prośby i pytania do rodziców naszych placówek, oni mi wskazywali ludzi, którzy mają firmy budowlane, którzy zajmują się bardzo różnymi komórkami niezbędnymi w budowie, w dostosowaniu takiego budynku. Dzięki temu pozyskałam z tej firmy pana Wiktora Ptachyk, która zatrudniała w pewnym momencie 60 osób. To byli ludzie z Ukrainy, którzy przyjechali tu, żeby pracować. Pracowali od poniedziałku do soboty włącznie, nie pijąc, co się nie zdarza na budowie, pracując codziennie, robiąc to rzeczywiście jak dla Pana. I to było coś niesamowitego. Rzeczywiście prace szły bardzo szybko, ale żeby budować, trzeba mieć pozwolenie na budowę. Wiemy, ile czeka się na pozwolenie na budowę. A więc budowaliśmy na początku tak naprawdę na wniosek. Robiliśmy wiele rzeczy, które no już podlegały trochę pod sprawy budowlane, ale jeszcze na wniosek, aby jak najwięcej zrobić, póki otrzymamy to pozwolenie. Ale kiedy weszliśmy na budowę? 30 marca. Zostało nam 5 miesięcy do rozpoczęcia roku szkolnego, bo musieliśmy wcześniej zabezpieczyć, jeżeli chodzi o umowy z Instytutem. Długo to trwało, zanim były decyzje stowarzyszenia. I dzień przed Wielkanocą ekipa budowlana pana Wiktora weszła na ten teren, zaczęła burzyć wszystkie ściany, badać tak naprawdę, co możemy zrobić. Ściany były czasami 2-metrowe. Wjeżdżały to takie specjalne, ciężkie maszyny, które to burzyły. Czasami jedną ścianę 3 dni. I ten czas, który związany był z przebudową, był wykorzystany tak naprawdę maksymalnie, ale było tak wiele rzeczy, które były niemożliwe realnie do wykonania. Drzewa naokoło. Nie można było przygotowywać żadnych wyjść ewakuacyjnych dróg, które były niezbędne. Czeka się na decyzję o wycince tygodniami, miesiącami. To nie było jedno drzewo, to było 40 drzew. I na poszczególne wnioski były składane te prośby o wycinkę, więc tutaj były już pierwsze niezwykłe cuda, jak to się udawało, że dostawaliśmy pozytywne opinie o możliwości wycięcia tych drzew. Później okazało się, że z tej kwoty, która w pierwszym kosztorysie opiewała na około 1 000 000 zł, ona rosła i rosła do 2 do 3 do 4,5 miliona. To jest tak, jak się przebudowuje budynek, a nie buduje od nowa. A więc skąd dostać pieniędzy? Nie mieliśmy żadnego zabezpieczenia dla banków. Banki odmawiały. A więc kolejne cuda to były osoby, które przyszły i mówiły: zgłoś się do tej fundacji, rozmawiaj z tymi ludźmi. Ale tam też trzeba było zabezpieczenia. Zarząd bał się zabezpieczać swoim majątkiem. I kiedy już znowu stanęłam u skraju rozpaczy, kiedy wiecie, w tym okresie czasu, jak często płakałam przed Bogiem, przed ludźmi, bo było tak wiele rzeczy niemożliwych zupełnie do wykonania. I Bóg dawał rozwiązania. Otrzymałam pożyczkę na takich zasadach, każdy biznesmen chciałby na takich zasadach otrzymać pożyczkę. Później jeszcze od pewnego kościoła brakującą sumę również mogliśmy pożyczyć. Kiedy już otrzymywaliśmy, już otrzymałam pismo, że mam odebrać pozwolenie na budowę. Okazało się, że jest informacja, że jednak nie dostaniemy pozwolenia. Bo cały teren Instytutu Elektrotechniki objęty jest konserwatorem zabytków. Płacz i zgrzytanie zębów. Dzwonię do mojego znajomego, starszego już architekta, który pomaga wielu kościołom. On mówi: słuchaj, wysłałam mu skan tych wszystkich dokumentów. Podobną sprawę miałem, bardzo podobną, 2 lata w sądzie. Wstrzymają ci całą budowę, nie ma szans. Wydałam wtedy już wszystkie pieniądze, które mieliśmy, a mieliśmy zaoszczędzone przez 3 lata, 1,5 miliona. Już pomału sięgałam po pożyczkę, a tutaj było stop, nie pójdziecie dalej. I ta pani Paulina, niesamowita kobieta, tak bardzo pozytywna i optymistyczna, pojechała na spotkanie z panem urzędnikiem. Drzwi się otworzyły. Nikt nie wierzył. Nikt nie wierzył, że to jest możliwe. A więc otwierały się drzwi jedne za drugimi. Te, które sprawiały, że to, co niemożliwe, naprawdę stało się możliwe. Kiedy już mieliśmy rozpocząć budowę, czyli to, co jest zapisane w planie, w projekcie już budowlanym, troszeczkę przerosło siły głównej firmy budowlanej. Proszę sobie wyobrazić, mamy lipiec, połowę lipca. We wrześniu wchodzą tu dzieci. Rekrutacja odbywa się na zewnątrz, w lesie, na pieńkach po ściętych drzewach. Ludzie, którzy podjeżdżają pod budynek, podjeżdżają pod główną bramę, pytając się o szkołę, dowiadują się, tu nie będzie żadnej szkoły. Proszę pani, niech pani szuka innej szkoły, tu nie ma żadnych szans. Główny kierownik budowy za każdym razem, kiedy mieliśmy spotkania, mieliśmy co tydzień spotkania całej grupy budowlanej, mówił: proszę panią, pani prezes, pani szuka innego budynku, wy tu nie wejdziecie. Tu nie ma żadnych szans na to, żebyście weszli. I kiedy w połowie lipca dowiaduje się, że ta firma tego nie zrobi, to przerasta ich możliwości. Ja znowu piszę do moich rodziców, delikatnie, żeby ich nie wystraszyć. Czy mają kogoś, kto się podejmie teraz tej budowy? I przyjeżdża do mnie facet, który pływa po morzach i oceanach, którego pasją jest żeglarstwo. On przyjeżdża, mówi: pani prezes, da się. Ale trzeba zamówić stal. Na stal się czeka 2 miesiące, bo jest boom na budowę. I wszystko się dało. Doszłam do wniosku, że to, co się wydarzyło i to, z czym zmagałam się każdego dnia przez te wszystkie miesiące, nie może być zapomniane, bo to jest cud, którego ja sama nigdy nie doświadczyłam wcześniej. I o wielu rzeczach można było zapomnieć. Ja to napisałam w szczegółach, to wszystko, co się wydarzyło. I jak Pan Bóg działał w każdej sprawie. Chciałam, żeby dzieci o tym wiedziały, tak jak w Starym Testamencie jest napisane, aby przekazywać dzieciom i dzieciom swoich dzieci to, co widziały oczy, czego były świadkami. Byłam świadkiem, chcę zostawić to szczególnie pokoleniu młodych ludzi. U Boga wszystko jest możliwe. Cud Samuela dokonany.
To są wiadomości ewangelicznych mediów informacyjnych.